Wczoraj ruszyły badania kliniczne nad amantadyną. Badania obejmują około 200 pacjentów, którzy zostaną zweryfikowani, czy lek może skutecznie zwalczać koronawirusa we wczesnej fazie zakażenia. A z nami jest promotor tegoż programu, pan dr Włodzimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, postulujący stosowanie amantadyny w kuracji zakażenia SARS-CoV-2. Szczęść Boże, panie doktorze, kłaniam się.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, ta amantadyna to jest takie hasło, które opisuje oczywiście lek stosowany w różnych innych schorzeniach. Niektórzy widzą w tym cudowne lekarstwo na koronawirusa, inni mówią, że to jest eksperymentowanie na ludziach, więc może najpierw powiedzmy, co to jest w ogóle amantadyna i jak do tej pory była stosowana?
Jest to organiczny związek chemiczny z grupy adamantanu i mówię, on ma w ogóle jako związek ciekawe właściwości, bo struktura praktycznie krystaliczna jest zbliżona do, że tak powiem, struktury diamentu, więc samo o sobie świadczy, że coś nas to może intrygować tym lekiem, prawda? W tym przypadku. I ta grupa leków ma szerokie zastosowanie, bo mamy te leki grupy i na cukrzycę, i przeciwzapalne, po prostu leki i w neurologii. Także szeroka gama leków się z tej grupy adamantanu wywodzi w medycynie. Jest to nowum w tym przypadku. Natomiast jeżeli mówimy konkretnie o chlorowodorku amantadyny, bo mówię, grupa jest szeroka, jest to lek, który był stosowany pierwotnie w chorobach wirusowych. Później z racji tego, że zaniechano dalszych badań, przyjął się bardziej schorzeniem neurologicznych, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że niesłusznie go wycofano w pewnym momencie, gdyż moim zdaniem sprawdza się doskonale w chorobach wirusowych. Przez 30 lat sprawdzimy się w wszelkich rodzajach grypy i oczywiście sprawdzamy się w leczeniu SARS-CoV-2, czyli choroby wywołanej COVID-19.
No właśnie, ta amantadyna zniknęła. Zniknęły także leki, które no na przykład lekarze POZ-u zapisywali dla osób, które zachorowały na COVID-19, choćby Amantix, którego też w zasadzie sprawdzałem w wielu aptekach w dwóch dużych miastach. Nie można było dostać, mówią, pojedyncze może opakowania przychodzą, no ale oczywiście od razu już ich nie ma. Dlaczego tak się dzieje, że nawet jak lekarz POZ-u zapisze, zaordynuje coś takiego, to tego nie ma.
Proszę pana, ten lek się doskonale sprawdza, bo ja mówię, ma doświadczenie tak olbrzymie na tylu pacjentach, to widać, że lek się sprawdza i to nie jest tak, że jak krzyknąłem hasło jedne w Polsce, na skutek, jak wiele osób określa, że jakaś serotonina, ci lekarze spraktykowali bardzo częściej na sobie, leczą swoje rodziny, leczą swoich znajomych, leczą pacjentów powolutku. To nie jest tak, że gdybym ja sam promował tego, nie było innych lekarzy przekonanych do tego, ten lek by nie znikał z rynku przecież, no widać po prostu. Dlatego ci lekarze widzą skuteczność leczenia. Ci lekarze może z racji presji niekorzystnej z wielu sytuacjach, jak wiemy, w Polsce się dzieje, nie wiadomo dlaczego tak się dzieje, że tak powiem, presja jest, żeby nie stosować leku, tylko nie dlaczego. I ci lekarze piszą, to jest masę lekarzy w Polsce nim leczy i ma efekty. To nie jest sytuacja, że ktoś też rzucił w przemyślu takie hasło i leczy raptem jednego pacjenta 100, 1000, nieważne po prostu, prawda? Ci lekarze widzą efekty w inny sposób, by nie przepisywali. Owszem, środowisko lekarskie, jak zawsze, jest podzielone. Ja nikogo nie mogę zmuszać na siłę. On się musi przekonać, on musi to zauważyć i tak dalej. W porządku. Zawsze można zastanowić się, jak to możliwe, że lek, nigdy takiego leku już na świecie nie było, że w ciągu 2-3 dni aż taką chorobę można zatrzymać przykładowo. Czasami wydaje się to niewiarygodne, ale tak jest.
Czy chorzy, którzy zachorują, no przychodzi decyzja po wynikach testu, izolacja. Czy oni są w jakikolwiek sposób zaopiekowani przez służbę zdrowia? Czy na przykład słyszymy, że zbyt późno się zgłaszają, gdy są jakieś objawy? Wiemy, jak to teraz wygląda, gdy idzie o miejsca w szpitalach i respiratory, że te miejsca są bardzo szybko dopełniane, że respiratory też są coraz bardziej wykorzystywane, że Ministerstwo Zdrowia mówi, iż tych przypadków hospitalizacji i ciężkich przypadków związanych z COVID-19 też jest coraz więcej. Więc pytanie, jak zapobiegać przejściu do tej ciężkiej fazy COVID-19?
Powiem tak. Wszystko wynika z tego, zgadzam się z jednej kwestii, to wszyscy mówią publicznie, że pacjenci zbyt późno trafia, bo to są ciężcy pacjenci, które wymagają leczenia wielokierunkowego, czyli inaczej mówiąc, nie tylko przeciwwirusowego, który ja szacuję, ale wielokierunkowego na skutek rozległych i dużych powikłań wielonarządowych, że tak powiem, prawda? Czy to będzie wątroby szkodzenie, czy to będzie nerki szkodzenie, czy to będą płuca, czy to będą neurologiczne rzeczy, że to będą inne schorzenia sercowe, kardiologiczne i tak dalej, prawda? Ale żeby do tego nie doszło, przede wszystkim trzeba zacząć od podstaw. I te podstawy w Polsce w żaden sposób nie są organizowane. I w tej chwili płacz, że szpitale są pełne, że pacjenci są ciężcy, że pacjenci umierają, polega to na tym, że tych pacjentów się w ogóle nie monitoruje na pierwszym etapie po prostu. I nie leczy się. Owszem, przypuszczam sobie, że gdyby nie było mantyny, mając tak dużo leczących się amantyną w Polsce, prawdopodobnie te szpitale dawno by były zapomnione, że ludzie by pewnie pod szpitalem leżeliby i tak dalej. I ta amantyna rzeczywiście wymagała wiele infekcji z korzystną sytuacją. Gdyby tak nie było, to dawno zapaść zdrowia była tak potężna. Proszę sobie pójść, nie wiem, w mieście ogłosić albo coś innego między ludzi, zapytać się nawet, ile tych ludzi brało amantydyn, z jakim efektem. Oni państwo wiedzą. Następna sytuacja. Można pójść do szpitala, zapytać się pacjentów leżących, dlaczego nie trafili. Czy ktoś się nim zabiegował? Owszem, ja tych pacjentów badam na każdym etapie, że tak powiem. Dla mnie nie ma przeszkód. Czy to jest kwarantanna, czy to jest izolacja. Zawsze powiedziałem, macie wybór, proszę państwa. Albo izolować się, umierać w domach, po prostu, albo w szpitalu. W ciężkim stanie trafić przykładowo, prawda? Albo przyjdzie do mnie. I ci pacjenci nie mają żadnych oporów przyjazdem do mnie, dlatego że doskonale wiedzą, że każdego pacjenta przyjmuje, czy on ma test zdatny, czy ujemny, czy jest na kwarantannie, czy bez kwarantanny. To nie ma znaczenia dla mnie. Tego pacjenta trzeba zbadać. Przede wszystkim było choroby wcześniej o łagodniejszym przebiegu niż COVID-19. Nie do pomyślenia było, żeby tego pacjenta nie monitorować na pierwszym etapie, nie badać, a czekać, aż się on pogorszy, a trafi do szpitala. Bo tak po prostu jest w tej chwili.
No właśnie, bo jest zalecana ta izolacja. Masz 10 dni na to, żeby spędzić w domu. No i dopiero jak się pogorszy, no to wtedy...
Okej, ja, panie lektorze, powiem tak. Jest izolacja. Przykładowo, okej. O lekkim przebiegu, ale nikt nie wie, jaki przebieg będzie, czy on się pogorszy, czy jak wiele osób się ciągle mi chce udowodnić, że wirus się sam może się tak cofnąć w jakiś sposób, że nie można nic nie podawać, można herbatkę pić i tak dalej, przykładowo. Okej, ale ile osób się pogorszyło? Tego nikt nie wie, jaki przebieg będzie. Ciężki, lekki, czy średni, czy bardzo ciężki, śmiertelny. I mówię nie w ten sposób, że ma coś czekać. To jest w ogóle jakaś utopia po prostu.
Mowa jest też o tym, że SARS-CoV wywołuje później różnego rodzaju, czy może wywoływać różnego rodzaju powikłania, które no, w czasie od, powiedzmy, liczonym przez Ministerstwo Zdrowia jako ozdrowieniec, prawda? Bo codziennie słyszymy, że tylu i tylu ozdrowieńców jest. Gdyby pan doktor o tym zechciał też powiedzieć.
Powiem tak, niestety choroba COVID-19 bardzo często nie kończy się na przechorowaniu ostrej fazy. Czyli mówię nawet o przebiegu pozornie lekkim czy bardzo łagodnym. To nie świadczy że nie może być następstw późniejszych, tak powiem. Inaczej mówiąc, musiałbym skłamać, że każdy tak przebiega, bo to jest nieprawda. Ale część osób, mimo lekkiego przebiegu, ma olbrzymie problemy zdrowotne, potężne powikłania. Czy to są kardiologiczne, czy to są neurologiczne, czy to są w szczególności płucne, czy to są nerkowe, czy wątrobowe i tak dalej. Wirus, czy to są biegunki, bóle brzucha i tak dalej. Po prostu szereg, masa powikłań u ludzi występuje niekoniecznie od razu. Mogą być to na odległe 2-3 miesiące, nawet pół roku takie objawy występują. I teraz tak, my się bardzo często zastanawiamy, dlaczego tak jest. Czy to jest przetrwały wirus? Aczkolwiek badania, które chyba 6 dni temu opublikowali Włosi, badając, mówią, że mają dowody na to w mikroskopach elektronowych, że wirus potrafi skolonizować bakterie, które występują w organizmie. I tam zostać, powodując reinfekcję. Można by było tego tematu podejść. Ja nie jestem naukowcem, ale mając takie doniesienia różne, możemy zawsze zastanowić się, dlaczego tak jest. I tak, ci pacjenci nieleczeni, w szczególności amantydą, mają te nawroty. Nie wiem, z czego to wynika. My na razie po amantydynie nie obserwujemy tych przypadków. Jeżeli ktoś bierze w pierwszym etapie amantydy, ja nie mówię pół roku po, 3 miesiące po, też ją podajemy, widzimy też dobre efekty akurat, ale w innych dawkach. Przy czym mówimy, jeżeli leczymy COVID-19, nawet zapalenie płuc czy powikłania w pierwszym etapie z amantydyną, z reguły ci ludzie nie mają zespołu pokowidowych akurat. To jest zagadka, dlaczego się daje, ale z obserwacji swoich mogę w zupełności to potwierdzić.
A dlaczego, bo chyba tak jest, nie wiem, czy pan doktor się zgodzi, no przemysł szczepionkowy i wprowadzenie szczepionki, no było promowane, było jakoś tak, powiedzmy, i rządy państw, no i sam przemysł był taki zdeterminowany, żeby jak najszybciej, przecież pewnie nie wszystkie też skutki tej szczepionki zostały do końca zbadane, zwłaszcza długofalowe, a z amantadyną jakby tej determinacji nie było.
No i to jest duża zagadka. To jest dla mnie, że tak powiem, walka czasami z wiatrakami, bo tyle doniesień w środowisku, co jest, to nie są moje wymysły, to są żywe dowody na skuteczność amantadyny i tego się nie da, że tak, obalić w ten sposób. Wiele osób może poświadczyć, że tak powiem. Ja nawet na moją stronę internetową może wejść wiele osób i to potwierdzić. To są interakcje, które nawet nie znam, które na przykład nie dzwoniłem, nie rozmawiałem z nimi i tak dalej. Teraz tak, a propos szczepionek. Zawsze mówimy, że szczepionka jest jakąś alternatywą. Nie możemy szczepionek negować, bo w wielu sytuacji w świecie wiemy, że szczepionki pomogły nam w wielu chorobach, czy tak powiem. Natomiast tutaj, patrząc się na tę chorobę, zawsze są takie dylematy. My znamy, co prawda, grypę. Jest to wirus może nie grypy, ale o, że tak powiem, dynamice nawet większe grypy, więc te mutacje są jeszcze większe i szybsze w grypie, więc zawsze jest taki dylemat, znając doświadczenie grypy przez tyle lat, że mutacje są bardzo szybkie i bardzo intensywne, że prawdopodobnie prędzej czy później ta szczepionka nie będzie skuteczna na wszystkie szczepy, to jest raz po prostu. Mamy takie dowody, że odporność poszczepienna mija nam się z odmianą brazylijską koronawirusa. Jeżeli Włosi publikują, że są przetrwałe infekcje, mogą być w naszych koloniach bakteryjnych, że tak powiem, i szczepionka w ogóle na nie nie działa, więc musimy zastanowić się nad całokształtem, że tak powiem. Mówi się w tej chwili o trzeciej dawce szczepionki, przykładowo, bo druga może być niewystarczająca i wiele innych rzeczy. Więc ja mówię, nie neguję szczepionek, które mogą być pomocne, ale nie możemy się nigdy w medycynie opierać na jednym leku wyłączności, bo to jest bzdura, absurd, który nie, po prostu nie załatwia sprawy. Widzicie państwo, mało tego, mamy w tej chwili przypadki, nawet w Polsce sam osobiście mam, że mimo zaszczepione osoby dwoma szczepionkami, dwoma dawkami, są zachorowania ludzi po prostu. Mało tego, są jakieś odczyny poszczepienne różnego rodzaju, nawet zapalenie płuc. Następna sytuacja. Myśmy, taką uwagę powiem, myśmy jak były bardzo ciężkie epidemie grypy, z reguły się nie szczepili w ogóle żadnymi szczepionkami. Mieliśmy przerwę, dlatego że wiele chorób się może nakładać w zaostrzeniu. Na przykład my szczepimy szczepionką, on się może zarazić. I te odczyny są dosyć ciężkie i mocne. Niektórzy ludzie nakładając szczepionkę na przykład na infekcję, bo nie wiemy do końca sytuacji epidemiologicznej, czy ten pacjent nie zaraził się, a jeszcze nie jest chory, przykładowo, prawda? Wiele rzeczy w medycynie można zastanowić się, wziąć za i przeciw. Medycyna to nie jest książka, że otwieramy na wszystkiej stronie i wszystko możemy sobie wyczytać, że tak powiem, w tym przypadku.
Pan doktor wspomniał też o tych mutacjach koronawirusa. Też pod adresem Amantadyny niektórzy wysuwają takie zarzuty, że jej stosowanie może prowadzić do nowych mutacji koronawirusa.
Panie redaktorze, to nie jest bakteria, że wirus się odporni na antybiotyk. Wirus samoistnie mutuje, on się na lek nie może odpornić, bo to nie ten mechanizm, proszę Państwa. Jeżeli ktoś mówi o odpornieniu się na lek wirusa, to jest w ogóle jakiś absurd. To w szkole średniej można wyczytać, że tak powiem, że to jest nieprawda, bo wirus samoistnie mutuje. Nawet pan profesor Rejdak od Rady Z powiedział chyba 4 czy 5 dni temu, że on nigdy nie doczytał się, żeby antyzyna jakiejkolwiek mutacji dała. Więc faktycznie, jeżeli ktoś mówi o mutacji w ten sposób, to jest po prostu żenujące. I wolałbym tego nie komentować, bo to po prostu nie przystoi naukowcom mówić takie rzeczy w ten sposób, bo to jest ośmieszanie się.
Pan doktor mówi, że przyjmuje wszystkich pacjentów. No wiemy, że z tym przyjęciem, zwłaszcza w sytuacji zdiagnozowania COVID-a, jest dość trudno, a chyba, że się ten stan rzeczywiście pogorszy. A to jest prywatne pytanie, więc nie musi pan doktor odpowiadać. A czy pan doktor się zaszczepił?
Proszę Państwa, to jest mój problem. Ja mówię, nikogo nie wprowadzę, nie zmuszam. Część osób się szczepiła, a moje przychodni część nie szczepi i nie będzie się szczepiła, że tak powiem. I powiem tak, szczepionkę za mnie, nawet dobrowolną, nigdy nie robiłem agitacji. Wiele osób się w mojej przychodni szczepi, bo to jest wzorcowa przychodnia. O wysokim standardzie uważam. I u mnie zawsze jest dobrowolność.
A panie doktorze, ostatnie pytanie, bo jest zgoda Urzędu Rejestracji Leków na rozpoczęcie badania klinicznego. To badanie się rozpoczęło, więc kiedy ewentualnie możemy się spodziewać, że Ministerstwo Zdrowia i ci, którzy decydują o chociażby o wprowadzeniu czy leczeniu amantadyną nie tylko w jakimś takim podziemiu, gdzieś pod kocem, prawda, tylko żeby to mógł być ewentualnie oficjalny też lek na początku, zwłaszcza zakażenia SARS-CoV-2?
Powiem tak, bo myśmy dostali podobną zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, którą jeszcze czekaliśmy. Nie puścili nam od razu, bo moglibyśmy zacząć przed świętami. A z racji tego, że informacja była tylko telefoniczna, że jest zgoda, a dzisiaj przyszła rzeczywiście pisemna. Więc z racji tego świąt nie zaczniemy przed świętami, dopiero po święto zaczniemy my jako drugi ośrodek zdrowia. Myślę sobie, że z ilością osób chorych nie będzie problemu, bo jesteśmy w fali takiej wzrastającej, utrzymującej się, więc nasze wstępne obserwacje będą pewnie szybkie, w ciągu 2-3 tygodni do miesiąca powinny być wyniki, że tak powiem, w przypadku, dlatego że pacjenta się leczy z reguły 7, 10, tam 14 dni, dajmy na to. Tutaj no, są pewne, że tak powiem, wytyczne pacjentów do kwalifikacji, bo na przykład na oddziale ktoś będzie miał 14 dobę, bo to są ścisłe, że tak powiem, wytyczne badania, że to jest chyba druga, siódma doba od wczesnej replikacji, prawda? Nawet choroba zaawansowana może być, tylko są pewne kryteria włączenia i wyłączenia w tym przypadku. Natomiast tych pacjentów jest bardzo dużo, które nie zawsze muszą tych kryteria spełniać, bo skrócenia ścisłe, określone badania. Czy może być na przykład pacjent 20 na oddziale, a jeden się kwalifikuje tego badania. Wie pan co chodzi? Prawda?
A panie doktorze, taki, bo ma pan okazję też w medium ogólnopolskim, czy jakiś apel do Ministerstwa Zdrowia chciałby pan skierować?
No, apel mogę powiedzieć, co powiedziałem wczoraj. Tych pacjentów nie można sobie zostawiać, dlatego że to gardło się będzie zapełniało i mówię, gdyby nie amantyna, pewnie byłoby skonów dwukrotnie więcej, bo takie są doniesienia i mówię, można pisać, byście pisali apel. Radia Maryja, proszę odezwać się pacjenci, którzy byli leczeni. Możecie to zrobić po prostu. I te pacjenci się wszystkie mają decyzje, które byli leczeni. Myślę sobie, że mają taką popularność wśród, że tak powiem, waszych słuchaczy. Proszę sobie sprawdzić. Nie trzeba, nie wiadomo, czego robić w życiu akurat. I dają się odezwie u ludzi, którzy byli leczeni, którzy wiedzą prawdę, że był dla nich pomocny, skuteczny i tak dalej. Więc tutaj nie ma problemu żadnego. Mhm. Ja apelowałbym, żeby otworzyć, że tak powiem, pewne, mówię, podejście innych lekarzy, żeby zaczęli tych ludzi badać. Dlatego, że ci ludzie nigdy nie byli słuchani, badani. Jeżeli ktoś komentuje amantynę, że mu nie pomogła, tylko pytanie, powikłanie, czy ktoś go leczył, amantynę jest tylko lekiem przeciwwirusowym, sens po prostu. Nie jest to antybiotyk przecież na powikłanie, czy inne nerkowe, czy wątrobowe, czy jakieś neurologiczne, tak dalej. My leczącą chorobę musimy ją leczyć wielokierunkowo. W porządku, w pierwszym etapie, kiedy nie ma powikłań, amantyny jest wystarczającym lekiem, natomiast powikłaniach są gamę chorób już wtedy różnego rodzaju rozwijają się na skutek innych patogenów czy innych, że tak powiem, odczynów zapalnych czy takich przykładowo. Dlatego to leczenie jest wielokierunkowe przecież. Czasami chory jest i to jeszcze leków, na przykład czy tam 12 leków, nieważne jakie podajemy, czy to są leki wziewne, heparyny, sterydy, że tak powiem, przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, prawda, antybiotyki. Także także to moczopędne i wiele rzeczy. To wiele rzeczy się składa na czynienie, bo choroba jest wielokładowa, okej? Okay?
Bardzo dziękuję. Pan dr Włodzimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, który postuluje stosowanie amantadyny w kuracji zakażenia SARS-CoV-2. Nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze.